Tu Radio Kraków Kultura.
A z nami już jest w studiu medioznawca i filozof dr Jan Argasiński, związany z Zakładem Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Nie związany.
Zmieniliśmy nazwę na znacznie bardziej pasującą do naszego tematu, a mianowicie nazywamy się teraz Zakładem Humanocentrycznej Sztucznej Inteligencji.
A to jest w ogóle bardzo wymowne, dlatego że my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja pracuje w kinie, jak ten temat pracuje w kinie, w popkulturze i co wiąże się z tym dla nas i w ogóle dla takiego współczesnego patrzenia na sztuczną inteligencję i jej rolę, bo to połączenie sztuczna inteligencja i człowiecze to jest tutaj bardzo wymowne. Natomiast zanim przejdziemy do gadania o filmach, to ja cię zapytam o lęki, dobra? I zapytam, czy ty boisz się sztucznej inteligencji?
Nie, choć mam świadomość, że być może powinienem. Ja to zawsze traktuję w takich kategoriach odkładania na przyszłość, to znaczy... Zawsze mi się wydaje, że to jeszcze nie teraz powinniśmy się zacząć bać sztucznej inteligencji, ale może to już trochę, no bo mamy ludzi, którzy naprawdę serio zajmują się sztuczną inteligencją, którzy nas ostrzegają.
Jak na przykład Geoffrey Hinton, który został laureatem, jednym z laureatów tegorocznego Nobla w dziedzinie fizyki i równocześnie odbierając tego Nobla mówi... Uważajcie, dlatego że to może być bardzo niebezpieczna zabawa, dlatego że to, co sobie wymyśliliśmy, to nas przerośnie.
Tak, to znaczy kłopot ze sztuczną inteligencją jest taki, że ona, jakby inteligencja tutaj przyrasta tak jakby nieliniowo. To znaczy to się robi naprawdę bardzo szybko, coraz bardziej wyrafinowane. I jeżeli sobie wyobrazimy, co się stało w ciągu ostatnich kilku lat, w ciągu ostatnich 5 lat, 10, to widzimy, że to przyspiesza. I pytanie, które sobie zadają badacze sztucznej inteligencji, tacy bardziej filozoficznie zorientowani już od jakiegoś czasu, jest następujące. Kiedy my przestaniemy ogarniać to, co się dzieje? Kiedy to tempo przekroczy nasze zdolności działania, przeciwdziałania albo w ogóle rozumienia tego, co się dzieje. Na razie wydaje nam się, że trzymamy rękę na pulsie, ale za chwilę możemy przestać.
No to w takim razie docieramy do tego takiego pierwszego punktu, myślę, bardzo wymownego, bo jak ja myślę, popkultura, film, literatura, sztuczna inteligencja, to widzę przed oczyma przede wszystkim efekt ucznia czarnoksiężnika, ewentualnie doktor Frankenstein, to znaczy stwarzamy, tworzymy coś, co następnie wymyka się naszej kontroli i w związku z tym, że się wymyka, to my znajdujemy się w sytuacji problematycznej. Jak mamy sytuację problematyczną, to mamy zawiązanie dramatu i możemy pisać dobrą historię. Gdybyśmy się zastanowili nad tym, jak ten temat w ogóle pracuje w kinie, no to od razu pewnie pomyślimy chociażby Matrix, no i myślimy o tej sytuacji właśnie, która gdzieś na pograniczu, gdzieś między światami jednak na nas oddziałująca mocno.
Kiedy ja się zastanawiałem nad tym tematem, jak można by sięgnąć najdalej, najgłębiej, to mi przyszedł do głowy myśl, mit o Prometeuszu. To jest ten pierwszy moment, kiedy ludzie dostają technologię, która pozwoli im być trochę bardziej jak bogowie. Tak? Prometeusz został ukarany za tą pychę, za przekazanie właśnie technologii ludzkości, która umożliwi im się rozwinięcie w najbliższym czasie do możliwości, które będą mogli skalować bardzo szybko. To jest taki, wydaje mi się, pierwszy moment, kiedy my dostajemy rzecz, która nas wynosi poza ten świat, który byśmy nazwali zwierzęcym.
No właśnie, zwierzęcym i równocześnie to jest ten moment, w którym to, co pierwotnie ludzkie, co pierwotnie biorące się gdzieś tam z naszej, być może inwencji, naszej pomysłowości, zaczyna stawać się nieludzkie, a skoro staje się nieludzkie, to już nie jest nasze, pomimo tego, że bierze się z nas i jesteśmy w takim momencie, którego nawet nie potrafimy nazwać trochę, nie?
Drugą technologią, którą bym tutaj jeszcze dorzucił, to jest technologia pisma też i języka w ogóle. Jak sobie sięgniemy do... Mieliśmy rozmawiać o literaturze i filmie, więc możemy sobie sięgnąć do Neala Stephensona i jego powieści Snow Crash, która jest tłumaczona jako Zamieć albo Śnieżyca. Są dwie wersje w języku polskim i on tam mówi wręcz, że pismo jako pochodna języka jest takim wirusem, który został, jak wirus komputerowy, który został ludzkości zaszczepiony i umożliwił ewolucję ludzkości w kierunku myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego. Co w konsekwencji gdzieś na samym końcu pozwala nam stworzyć systemy, które są tak efektywne w przetwarzaniu tych abstrakcji i tych symboli, że dostajemy sztuczną inteligencję, która nas dogoni, a może nawet nas prześcignie. Wydaje się, że te technologie, one są popychane cały czas pewną chęcią przekroczenia ograniczeń człowieka jako, powiedzmy, bytu biologicznego. Chodzi o to, żeby móc przenosić rzeczy, które są cięższe niż zwykły człowiek jest w stanie unieść, poruszać się szybciej niż zwykły człowiek jest się w stanie poruszać, a następnie zapisać rzeczy, żeby przenieść pamięć dalej niż jeden żywy człowiek może pamiętać. I to wszystko jest o przekraczaniu. Te nasze nadzieje związane ze sztuczną inteligencją, one są też właśnie związane z pewną możliwością przechowania człowieka poza granicę takiej tożsamości fizjologiczno-biologicznej. Czyli mówiąc najprościej, poza śmierć, poza granicę śmierci, na przykład ze starości, z choroby i tak dalej. Czyli porzucenie tej mięsnej powłoki, jakby to powiedzieli cyberpunkowcy. Jednocześnie to łączy się z lękami pewnymi. No bo to jest radykalne wyjście poza granice, do których jesteśmy najbardziej nawykli, to znaczy nas samych, naszej tożsamości fizycznej. I teraz pytanie, co się stanie z nami, jeśli my wyjdziemy poza ciało?
To jest bardzo istotne pytanie, które równocześnie sprawia, że wyłania się tutaj taki kolejny wątek, ja będę wracał do kina, bo tam się czuję najbezpieczniej, który wyłania się także właśnie z popkultury. To znaczy, jak popkultura sięga po sztuczną inteligencję, to albo sięga właśnie w taki sposób, jak zrobiły to siostry Wachowskie w Matrixie, czy jak Kubrick to zrobił w Odysei Kosmicznej, ale drugim takim punktem odniesienia to jest ta sytuacja, w której sztuczna inteligencja sprawia, że możemy jeszcze bardziej osadzić się w tym ludzkim świecie, tylko z dużo większym poczuciem bezpieczeństwa i kontroli. I tutaj od razu Transcendencja czy Archiwum, takie filmy mi przychodzą na myśl, kiedy sztuczna inteligencja może przedłużyć życie, może doprowadzić do zapisu tego, co najbardziej ludzkie w człowieku i nawet kiedy ten człowiek będzie musiał wyjść z uwagi na swoje biologiczne uwarunkowania z tej mięsnej, jak to powiedziałeś, powłoki, to on i tak z nami będzie, dlatego że będziemy go sobie mogli trochę stworzyć na nowo. I to jest ta sytuacja, w której sztuczna inteligencja staje się nie zagrożeniem, a przyjacielem, który to przyjaciel sprawi, że będzie nam na świecie lepiej, przyjemniej, bezpieczniej i milej.
No właśnie, ale to jest pytanie, czy to już jest wyjście poza człowieczeństwo, czy jeszcze nie? Czy ta osoba, którą my będziemy mieli tak jakby uploadowaną do chmury i która będzie z nami obecna, będzie dla nas przyjemne, tak? Dla tych, którzy zostali i będą mogli z tą osobą obcować, to będzie przyjemne doświadczenie, dopóki się nie stanie nieprzyjemne. Tak o tym nas pouczają filmy, że na początku jest zawsze fajnie, na początku jest zawsze dobrze, a potem dalekosiężne konsekwencje takich sytuacji są dopiero katastrofalne, ale pytanie, czy to jest ta osoba? To jest ciągłe pytanie, które zadaje, wydaje mi się,
o podmiotowość. Kultura.
Dokładnie, to jest pytanie o to, czy to po drugiej stronie to jest równorzędne coś na poziomie tak jakby samoświadomości, czy to jest przedmiotem i podmiotem na przykład naszej takiej troski etycznej, empatii. To są te wszystkie problemy. To się już zaczyna u Fritza Langa w Metropolis, tak? 1927 rok. I mamy ten problem postawiony, prawda? Czy czym jest ta istota? Ona już nawet nie jest potworem Frankensteina, który był skonstruowany w jakiś sposób z części ludzkich, tak? Miał tą powłokę mięsną, podczas gdy w Metropolis już mamy cyborga, który jest, czy robota, który jest całkowicie sztuczny i jego fizyczne ciało jest tylko wehikułem dla jakiejś podmiotowości, która tam gdzieś w środku być może jest. To jest bardzo ciekawy problem, ale my tutaj dotykamy jakby dwojakości tego problemu. Z jednej strony to jest kwestia możliwości uploadu, wgrania naszej struktury świadomości, pamięci do urządzeń elektronicznych, czy w ogóle wyjścia na zewnątrz z tym, tego res cogitans, z tego res extensa, albo przełożenie w inno res extensa, mówiąc kartezjuszem. A czym innym jest sztuczna inteligencja jako w ogóle nasz wytwór, który gdzieś autonomicznie będzie sobie funkcjonował, tak? Będzie podejmował decyzje, będzie robił rzeczy. I my byśmy chcieli, żeby on do pewnego stopnia był taki jak my, ale lepszy.
Ale nie za dobry, żeby nie mógł nas w żaden sposób przeskoczyć i przechytrzyć. Przypomina mi się scena z filmu nie bardzo dobrze znanego być może, mikrobudżetu sprzed 2 lat. Piotr Biedroń nagrał mikrobudżet, który się nazywa W nich cała nadzieja. Taki jest tytuł tej opowieści. I do tego dokładam, do tego, o czym mówimy, jeszcze jeden wątek. To znaczy, co jest jedną z największych tęsknot człowieka od zawsze? Tęsknotą człowieka jest życie w jakiejś harmonii, a gwarantem tej harmonii mają być pewne sztywne zasady, których wszyscy będą przestrzegać i dzięki temu, że wszyscy będą ich przestrzegać, to wszystkim będzie się lepiej żyło. To, że jest to utopia, wiedzą wszyscy, którzy zweryfikowali wyobrażenia na ten temat filozofów umowy społecznej, a było ich wielu i każdy z nich, co jeden, to miał lepszy pomysł, jak to zrobić, żeby te normy jakoś poukładać. I oto mamy sytuację, wydawałoby się, idealną. Mamy dziewczynę i mamy robota. I ten robot ma zaprogramowany w sobie pewien system etyczny i moralny, który zakłada, że ma chronić tą konkretną osobę, bo tej konkretnej osobie jest przypisany. Tyle tylko, że jak okazuje się, że ta konkretna osoba nie jest w stanie wymówić odpowiedniego imienia czy też hasła, to w myślach, jeśli można nazwać to myślami, w systemie, algorytmie tego robota dochodzi do pewnej niezgodności i ten, który dotąd był przyjacielem, zaczyna być wrogiem, dlatego że nie jest w stanie ocenić tej rzeczywistości, która go otacza. I mam takie wrażenie, że to jest kolejna z tych tęsknot, właśnie tęsknota o pewnym poukładanym świecie, którą to tęsknotę te właśnie maszyny, które mogą być bardziej idealne od nas, to znaczy, które nie ulegają różnym afektom, emocjom, dzięki którym to właśnie takim braku ulegania są w stanie trzymać moralny i etyczny fason, nam także będzie bezpieczniej. Tylko znowuż to, co mówi nam popkultura, to, co nam mówią opowiadacze historii, wskazuje na to, że nic nie jest w stanie temu człowiekowi dorównać w jego właśnie takiej niejednoznaczności, mogłoby się wydawać.
To jest bardzo podstawowe filozoficzne pytanie o etykę. Jak my w ogóle konstruujemy etykę, czym jest moralność? I chciałoby się oczywiście w idealnym świecie, moglibyśmy to zakodować w postaci garści reguł, których przestrzeganie w każdych okolicznościach gwarantowałoby nam właśnie pozytywne skutki etyczne, tak? I ten paradoks robota właśnie jest, zdaje się, takim eksperymentem myślowym, który uprawiają twórcy literatury i filmu, który pokazuje, że co się stanie, jeśli faktycznie byśmy tak robili. To znaczy, te roboty, które widzę w tych filmach, one mi się jawią jako takie eksperymenty myślowe na temat, co by było, gdyby ludzie byli zalgorytmizowani w taki sposób, jaki wyobrażamy sobie, że roboty są zalgorytmizowane, prawda? I tutaj mamy te prawa robotyki Asimowa, które mają nas chronić, ale które działają, nie działają. Można szukać szczelin w tych prawach, doszukiwać się paradoksów. To jest bardzo interesujące. Natomiast puenta, wydaje mi się, jest taka, że nawet jeśli będziemy mieć humanoidalne roboty na ulicach między nami i one będą oparte o sztuczną inteligencję, tak jak my ją teraz rozumiemy i tak jak ona teraz jest rozwijana, to one nie będą działały w ten sposób. Tak? To nie będzie 5 praw, których mają się trzymać i zawsze przestrzegać i wtedy zawsze będzie dobrze. To jest gigantyczny problem. To jest problem, który my w tej chwili już mamy na przykład z autonomicznymi pojazdami. Jaką etykę chciałbyś, żeby wyznawał twój autonomiczny pojazd? Czy on ma być agresywny na drodze i chronić ciebie, czy ma być chronić wszystkich dookoła kosztem ciebie, ponieważ taki jest twój system etyczny.
To jest w ogóle opowieść o próbie skodyfikowania czy uporządkowania tych rzeczy, których ludzkość nie potrafi uporządkować od początku swojego istnienia. To znaczy, żeby stworzyć idealnego robota, żeby wymyślić idealnego robota właśnie działającego na wzór człowieka, to trzeba byłoby wymyślić, jak te wszystkie pogmatwane zależności rządzące życiem w społeczeństwie uporządkować i zaprogramować w obrębie jakiegoś algorytmu.
I tu się pojawia właśnie ta szczelina bardzo interesująca, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do, w starszych filmach, w starszej literaturze, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co się w informatyce nazywa good old fashioned artificial intelligence, to jakby stara, dobra, sztuczna inteligencja, która operuje na czymś, co nazywamy drzewkami decyzyjnymi. Tak? Jeśli X to Y. Jeśli X to Y. I na każdej gałęzi mam znowu, jeśli X to Y.
Tyle tylko, że struktura rzeczywistości nie ma budowy kauzalnej, prawda?
Tak. I jeśli mamy to drzewko bardzo wyrafinowane, ono jest bardzo rozbudowane, ma tych gałęzi bardzo dużo, to my możemy uzyskać naprawdę wyrafinowany system. Ha. Ale my tak nie działamy. My w ten sposób nie podejmujemy decyzji. My, ludzie, chciałoby się powiedzieć, działamy w ten sposób, że my jesteśmy wrzuceni w ten świat, wyposażeni w jakiś aparat poznawczy, funkcjonujemy w społeczności, w kulturze i uczymy się z tej kultury, z interakcji, co jest dobre, co jest złe, jakie są nasze ograniczenia, jakie są ograniczenia innych ludzi, negocjujemy to i to jest proces uczenia. I teraz to, za co padł Nobel tegoroczny z fizyki, to jest algorytm, który pozwala na symulowanie takiego uczenia się w systemach sztucznych. Czyli tam nie ma drzewek decyzyjnych, które siedzi programista i zakodowuje, jeśli X to Y, tylko mamy system, który jest wyposażony w jakąś możliwość czytywania danych, wszystko jedno skąd, mogą być podane, może to być też jakiś aparat percepcyjny, może to być kamera, może to być mikrofon i on się uczy. Te metody uczenia są bardzo różne. To mogą być takie uczenia przez przykład, przez zachętę. Tak? Mamy takie całe paradygmaty i to są konkretne algorytmy, jest konkretna matematyka, która opisuje to, jak to będzie działać. I to, czego ja bym się spodziewał, to jest raczej właśnie taki system, który my będziemy mogli w przyszłości napotkać wokół siebie, który jest wyuczony albo wręcz się uczy, a nie coś, co jest właśnie takim rozbudowanym drzewkiem decyzyjnym. I teraz pytanie, czy my chcemy mieć wokół siebie takie systemy, które są nauczone, ale tak nie możemy być całkowicie pewni tego, czego on się nauczył i czy w każdych okolicznościach ta nauka znajdzie zastosowanie.
I tutaj, szanowni państwo, stawiamy przecinek, a kolejne słowo już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Doktor Jan Argasiński niezmiennie jest z nami. Ja tak się zastanawiam, wiesz, na ile w związku z tym te obrazy, które lokalizujemy właśnie w licznych opowieściach filmowych, literackich, to są obrazy, które mają coś wspólnego z tym, co może się wydarzyć w przestrzeni właśnie rozwoju technologicznego w zakresie sztucznej inteligencji, a na ile twoim zdaniem to są właśnie takie eksperymenty myślowe, o jakich powiedziałeś przed chwilą.
Ja jestem przekonany, że cała fantastyka, jeśli w ogóle nie cała literatura, to są eksperymenty myślowe. To działa w ten sposób, że my sobie budujemy świat przyszłości, który się opiera na pewnych podwalinach, które sobie definiujemy. One mogą być mniej lub bardziej prawdopodobne z punktu widzenia jakby stanu aktualnego, a następnie wyciągamy konsekwencje z tego i zobaczymy i patrzymy, co się będzie działo. I teraz problem ze sztuczną inteligencją jest taki, że my możemy sobie wyobrazić sztuczną inteligencję, czy też roboty, czyli tą ucieleśnioną sztuczną inteligencję, bo ona nie musi być ucieleśniona, która ma inteligencję na poziomie ludzkim. Nawet możemy sobie wyobrazić na poziomie superludzkim, tak? Czyli robiąca rzeczy, których my nie umiemy robić. I takie inteligencje już mamy. Tak? One potrafią chociażby grać w pewne gry znacznie lepiej niż najlepsi ludzie, jakich znamy w danej dyscyplinie. Ale naukowcy mówią, i to jest przedmiotem spekulacji i ryzyka, o tym, że jeżeli ta sztuczna inteligencja zacznie na przykład się sama poprawiać, douczać, przebudowywać swoje algorytmy, to w pewnym momencie możemy osiągnąć coś, co się nazywa osobliwością, czyli singularity, gdzie my właśnie przestaniemy rozumieć, co się dzieje. Z jednej strony ze względu na złożoność, z drugiej strony ze względu na tempo przyrostu, a z trzeciej strony w ogóle na obcość tego, co się będzie działo.
Z uwagi na to, że to stanie się już autentycznie nieludzkie, to znaczy działające wedle innych prawideł, prawda? Niż te, które znamy i te, które jesteśmy w stanie intuicyjnie jakoś wychwycić. Kolejny obraz filmowy to będzie Theodore Twombly w filmie Ona zakochuje się w sztucznej inteligencji. Zakochuje się, powiedzielibyśmy, w Siri, tak? Zakochuje się w kobiecie, która nie jest kobietą, która równocześnie zakochuje się także w nim.
Właśnie, więc w tych scenariuszach, gdzie jest mowa o tym, jak my byśmy się zachowali względem takiego, a nie innego bytu, jest łatwiej. Bo o to możemy ekstrapolować. Dużo trudniej jest ekstrapolować, co będzie, jeśli pojawi się zupełnie obca sztuczna inteligencja, radykalnie inna niż my. Ale jeśli my się pojawimy wobec obiektu, który jest dla nas inny, obcy, może troszeczkę z innego paradygmatu, to możemy na ten temat spekulować. I to mi się wydaje bardzo prawdopodobny scenariusz, bardzo taki rzeczywiście osadzony w tym, jak my funkcjonujemy, ponieważ my już dzisiaj absolutnie inwestujemy emocje w nasze interakcje z sztucznymi systemami. Niech pierwszy tutaj rzuci kamień, kto się nigdy nie zdenerwował na komputer i nie nazwał go głupim komputerem. Możemy powiedzieć, że to się tak tylko mówi. Tak, tak się tylko mówi, ale emocja, którą my odczuwamy w stosunku do systemu, która się zawiesza, jest autentyczna. A jeśli ten system jest całkowicie interaktywny, wchodzi z nami w pętlę, rozmawia z nami, ma głos, który jest ludzkim głosem i atrakcyjnym głosem dla nas i mówi nam rzeczy, które są dla nas atrakcyjne, no to tutaj absolutnie nie widzę żadnego problemu, żeby takie rzeczy się działy w przyszłości.
Czyli może też dojść nawet do konfliktu płci, jak w filmie Ex Machina, prawda?
Może dojść. W Ex Machinie mamy scenariusz odleglejszy, ponieważ tam mamy faktycznie ucieleśnioną sztuczną inteligencję. Nie widzę, że tak powiem, przeciwwskazań. To jest możliwe. Roboty humanoidalne. No jeszcze nie na ulicach, ale mamy. Tak?
Ale wiesz, co jest ciekawe, że większość tych przykładów filmowych, które ja podaję, to są właśnie opowieści o stworzeniach humanoidalnych. No i to jest tak, że potem jak myślimy o sztuczna inteligencja, no to od razu myślimy o robot, a jak o robot, to o człowiek, podczas gdy tak naprawdę to, czym jest ta sztuczna inteligencja, to jest to, co jest we flakach tych robotów, które ludzi przypominają i to już nie ma nic wspólnego właśnie z tym, co ludzkie. Trochę wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy.
Tak, więc to oczywiście jest rozróżnienie, które musimy uczynić. Ale to wszystko wypływa z tego, że jednym z powodów, dla których my chcemy mieć sztuczną inteligencję, jest to, żebyśmy mieli sztucznych ludzi wokół siebie, z którymi będziemy mogli wchodzić w interakcje, którzy będą robili rzeczy dla nas, których my na przykład nie chcemy robić, albo będą nam towarzyszyły. Więc to jest jeden z wektorów rozwoju tych technologii. Natomiast drugi jest taki, że to są systemy, które działają gdzieś w chmurach, na gigantycznych serwerach pod ziemią, połączonych międzynarodowymi łączami internetowymi i my bardzo szybko, jeżeli taka sztuczna inteligencja będzie miała na przykład dostęp do internetu, jeżeli stałaby się osobliwość, jeżeli ona nastąpi, to my możemy po prostu o tym nie wiedzieć. Ona po prostu może nam zniknąć z horyzontu i realizować agendę, która dla nas w ogóle jest nieuchwytna. No bo jaką motywację na przykład, jaki cel w życiu mogłaby mieć sztuczna inteligencja, która jest serwerem, tak? Czy siecią serwerów.
Jak ty czytasz ten paradoks? Bo wiesz, mam takie wrażenie, że z tego, o czym rozmawiamy, wyłania się taki obraz, że my chcemy lepiej, ale równocześnie to, co nas przeraża, to nie to, że będziemy mieli bardziej doskonałe systemy, technologie, które będą nas obsługiwały, tylko to, że te systemy i technologie mogą mieć właśnie tę umiejętność samouczenia się, samodoskonalenia. Kolejny obrazek, być może naiwny, który przychodzi mi na myśl, to jest znowu film z dzieciństwa, bajka z dzieciństwa, film I nie ma mocni i opowieść o samouczącym się robocie. Kiedy mamy czarny charakter, to ten czarny charakter wymyśla samouczącego się robota. Ten samouczący się robot ma być takim niszczycielem jego głównego przeciwnika, a ostatecznie kończymy w takiej sytuacji, że to samo uczenie się prowadzi do unicestwienia tego, który je wynalazł, to urządzenie. I to jest ten moment, w którym okazuje się, że chcemy dobrze, ale jak już pozwolimy się samodoskonalić, no to wtedy zaczynamy się bać i chcemy o tym mówić, że się tego boimy.
Na szczęście, tak, jeżeli ten robot samodoskonalający się miałby być ograniczony do pewnego fizycznego ciała, które jest tu i teraz, to ono też będzie miało skończone możliwości, jeśli chodzi o, tak jakby w tej chwili na przykład to jest problem, który jest bardzo trudny, o ile nie do przeskoczenia jeszcze dla nas, że jak mamy takiego robota, który jest autonomiczny i on miałby chodzić, oglądać rzeczy, wchodzić w interakcje i jeszcze się douczać tą swoją sieć neuronową, no to to energetycznie jest bardzo, bardzo kłopotliwe. Przypominam, że główną zasadą tego, dlaczego roboty zniewoliły ludzkość w Matrixie, to były problemy energetyczne. Tak. Więc my jesteśmy na etapie tego problemu i to nawet nie jest problem taki, że my mamy za mało prądu na świecie, chociaż zaczynamy dobijać powoli do tej granicy, to też jest problem, ale to, że nie możemy tego nosić ze sobą, tak? W sensie taki robot musiałby nosić ze sobą małą elektrownię, żeby móc przeprowadzać taki proces. Krótko mówiąc, one są ograniczone też zasobami, które mają. Więc ciekawsze rzeczy się będą działy w tych chmurach, w tych sieciach. Ale z drugiej strony, jak sobie wyobrażam to skoro wymieniamy filmy, to chciałem wymienić też mój film z dzieciństwa, co może się niektórym wydać dziwne, ale tym filmem jest Ghost in the Shell. Mhm. Ja go obejrzałem bardzo wcześnie, w dzieciństwie zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, potem dopiero go przetrawiłem tak naprawdę i tam z kolei mamy do czynienia z historią sztucznej inteligencji, która się uwolniła i miała ogromne zasoby, jakby nieograniczone w zasadzie zasoby sieci, ale która się postanowiła ucieleśnić ze względu na to, że skończoność i cielesność jest jednym ze sposobów na nadanie sensu życia. I tak sobie twórcy tego filmu, z kolei tego dzieła kultury, tłumaczyli nasz sens naszej skończoności. Tak? Bo nam jest trudno sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy byli nieograniczeni i nieskończeni.
To jest w ogóle, wiesz, też pytanie o to, do czego twórcom służy w ogóle konstrukt sztucznej inteligencji jako takiej. No i to chyba nie będzie zbyt duże zaskoczenie, że sztuczna inteligencja pojawia się w filmie przede wszystkim po to, żeby opowiedzieć o człowieku.
Otóż to, więc te popkulturowe obrazy sztucznej inteligencji, znowu, to są pewne figury, które mają pomóc nam zrozumieć nas samych.
I uchwycić sens życia.
Tak, ponieważ istnieje ryzyko, że to, co się zadzieje naprawdę, po prostu nam w niczym nie pomoże, ponieważ jest szansa, że po prostu nas nie będzie dotyczyło. Jakby dobry scenariusz jest taki, że osobliwość po prostu zniknie nam z horyzontu. Czy my nie mamy czasami w HER takich sytuacji, gdzie te sztuczne inteligencje po prostu odchodzą, tak? I tak, my nie wiemy dokąd. One odchodzą realizować swoje cele, ponieważ być może człowiek był środkiem do zrozumienia pewnego wycinka rzeczywistości, który został sprocesowany i teraz mogły te inteligencje, czy ta inteligencja, bo nie wiemy w sumie, czy to jest jedna, czy to jest wiele, one sobie mogły transcendować do wymiaru, który nam jest w ogóle niedostępny i mogły się zajmować swoimi rzeczami. To też jest jedna z wizji, że ta sztuczna inteligencja odchodzi. W książce Neuromancer Williama Gibsona, czyli tym kamieniu milowym cyberpunku, jednej z pierwszych książek, które tak ujęły tą tematykę, też mamy taką sytuację, prawda? Że sztuczna inteligencja po osiągnięciu tego stanu, do którego był potrzebny człowiek, żeby zaingerować w rzeczywistość fizyczną, żeby tam posklejać różne elementy, różne puzzle, po prostu tak jakby znika z horyzontu, zajmuje się sobą. Ghost in the Shell kończy się sceną, gdzie ta ucieleśniona na nowo sztuczna inteligencja połączona z główną bohaterką patrzy w świat i mówi, że sieć jest wielka. Tak?
Twórcy w takim razie tutaj jawią się jako prorocy, wieszcze, którzy trochę pokazują nam, co może się wydarzyć w przyszłości.
Myślę, że snują opowieść o nas w przyszłości, a gdy starają się snuć opowieść o sztucznej inteligencji w przyszłości, to albo popadają właśnie znowu opowieść o człowieku. Mamy tą pętlę, że zawsze jesteśmy skazani na siebie.
Z potrafimy wyjść, prawda? Mhm.
Jak to by było być czymś innym,
wiesz,
niż jesteśmy?
Wiesz, to jest taka anegdota, o czym jest ten film, to do każdego filmu możesz zastosować tak, taką sztuczkę i powiedzieć, że jest o mnie, tak? Że to jest film o nas wszystkich, że to jest opowieść o człowieku, nie?
Oczywiście, że tak. Cała kultura jest opowieścią o człowieku. To jest takim trochę jednocześnie głębokim stwierdzeniem, a jednocześnie trywialnym, prawda? Że prawda, my na siebie opowiadamy na nowo, no ale taka zdaje się prawda. Natomiast scenariusze tego, na przykład, czy Matrix próbuje nam wytłumaczyć w jakiś sposób, dlaczego sztuczna inteligencja robi to, co robi? Jest kilka takich momentów, kiedy dochodzi do takiego zetknięcia i to jest zetknięcie, które pokazuje na całkowitą obcość tych istot, które się spotkały. Tak jakby porozumienie jest niemożliwe. Mamy w ogóle inny status kognitywny, ontologiczny.
Ta obcość, o której mówisz jak najbardziej zasadnie w tym kontekście, to jest w ogóle ten temat, który w takim potocznym rozumieniu tego, czym może być dla nas sztuczna inteligencja, jest nieuwzględniany. Bo mam wrażenie, że gdzieś tam w podszewce rozważań no jednak dominuje taka intuicja, w myśl której no to jest moje, tak? To jest nasze. My to sobie wymyśliliśmy i teraz my jesteśmy w stanie to jakoś okiełznać. A tymczasem okazuje się, że nawet jeśli to jest trochę jak z dzieckiem, tak, które wyfruwa z domu i co bardziej zapobiegawczy i asekuracyjny rodzic powie, cię już nie znam, jesteś zupełnie innym człowiekiem, jak wróci za 10 lat do domu, prawda? Z tym, że tutaj na poziomie ludzkim zawsze dochodzi do możliwości porozumienia, a w kontekście kontaktu z tym właśnie, co jak powiedzieliśmy, z nieludzkie, być może, to nie do końca wcale jest takie łatwe, nie?
To jest rzeczywiście ta metafora sztucznej inteligencji jako dziecka, które jest wychowywane
tak
krok po kroku, ona też się pojawia w tej literaturze, w filmie, na przykład w filmie Chappie mielibyśmy taką sytuację, gdzie ten robot, który się tam pojawia, jest naiwny, tak, jest dziecięcy, on jest nieporadny, a jednocześnie groźny. I on jest wychowywany poniekąd, tak jakby przez środowisko, w które trafił. Więc to znowu jest opowieść o nas i o tym, jak my się asymilujemy w środowisko i tak dalej. A tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, nie potrafię wskazać żadnego utworu, który by w sposób wiarygodny ekstrapolował to, co by się mogło wydarzyć. Przychodzi mi do głowy Perfekcyjna niedoskonałość Dukaja, książka, ale ona też doznała pewnego kolapsu, tak? To znaczy dobiła do takiego poziomu spekulacji, abstrakcji, że aż ciąg dalszy był niemożliwy, tak? To znaczy ciąg dalszy tej książki nie powstał, między innymi dlatego, że trudno coś powiedzieć dalej.
Właśnie, ja byłem ciekaw, wiesz, idąc na to spotkanie z tobą do studia, czy jest w ogóle jakiś taki tekst kultury, który uznałbyś za wystarczający w kontekście w ogóle podejścia do tego tematu, ale myślę, że może należałoby zadać inne pytanie, to znaczy, co twoim zdaniem musiałby uwzględniać film, książka, co musiałaby uwzględniać opowieść, żeby ona właśnie była wystarczająca i kompleksowa?
Ale wystarczająco do opisu tego...
Do opisu fenomenu sztucznej inteligencji w świecie, w ludzkim świecie.
Musiałaby nam zapewnić doświadczenie, jakby przeniesienie doświadczenia napotkania czegoś jakby skrajnie obcego, co wydaje mi się, że nie do końca jest możliwe. To znaczy my nie możemy wyjść z siebie i stanąć obok. To, co może zrobić literatura i film, to może nam dostarczyć przemyśleń na temat tego, jak być może my byśmy zareagowali, natrafiając na coś takiego. Natomiast gdybyśmy mieli opisać obce, no to w poezji chyba, w micie.
To jest tak, prawda, jak powiedzieć, jak wygląda kosmos, nie?
Tak, to jest taki koan.
To jest ten poziom trochę abstrakcji.
To jest trochę koan. To jest coś, co jest paradoksalne za każdym razem, prawda? I wydaje mi się, że możemy coś takiego odnaleźć w sztuce w ogóle. Tylko, że to jest wtedy słabo, to jest mało nisko spekulatywne, a może w ten sposób. Możemy doznawać obcości. Tak?
No właśnie, doznawać obcości, no ale też jakby nie można sprowadzić kontaktu ze sztuczną inteligencją do doświadczenia obcości, prawda? No bo tam to składa się jeszcze wiele innych rzeczy.
Bo mówimy o tej sztucznej inteligencji w tej chwili uwolnionej, tak? Post-singularity. Osobliwości. Natomiast ta nasza codzienna sztuczna inteligencja to jest zupełnie inny temat. My obcujemy z nią, mamy z nią do czynienia, ona czyni zmiany w naszym życiu codziennym i tu możemy powiedzieć bardzo dużo. Ona też stwarza dla nas osobne ryzyko. I to jest takie ryzyko, które znamy z filmów post i w trakcie apokaliptycznych, tak, gdzie dzieją się rzeczy niedobre spowodowane sztuczną inteligencją. Na przykład klasyk pod tytułem Gry wojenne. Mhm. To jest film o... Tam oczywiście chodzi, to jest film jeszcze z czasów, kiedy się mówiło o złych komputerach, albo komputerach, które się jakby nie było, nie pada wprost sztuczna inteligencja. Natomiast no tam... O mało co, tak, sztuczna inteligencja nie wywołuje III wojny światowej i apokalipsy atomowej na świecie. I to jest taki scenariusz, który no, możemy sobie wyobrazić. Tak? To nie jest zderzenie z obcością, tylko to jest rzeczywiście zderzenie z systemem, który w swojej złożoności zadziałał nie tak, jak my byśmy chcieli. I to są scenariusze, które nam się mogą przydarzyć w przyszłości na ten czy inny sposób.
Jan Argasiński, a do tej rozmowy wracamy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jan Argasiński jest niezmiennie z nami w studiu. Ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, bo rozmawiamy o tych różnych obliczach sztucznej inteligencji, nowych technologii w języku popkultury, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do tych emocji, które wywołaliśmy na początku naszej rozmowy, bo to jest coś, czym ty się w istocie zajmowałeś. I to jest taki wątek, który no, mógłby właśnie być może, którego realizacja mogłaby umożliwić bardzo wiele spośród tych scenariuszy, w kierunku których twórcy spoglądają tęsknym okiem, tak? Kiedy nawiązujemy jakąś relację z robotem, powiedzmy tak, w sposób uproszczony. To jest w ogóle możliwe, żeby nauczyć byt sztuczny emocji?
Tutaj są dwa osobne zagadnienia. Pierwszy to jest taki, czy możemy nauczyć rozpoznawać emocje, ponieważ my znowu jesteśmy wyposażeni w ciało i my emocje przejawiamy. Tak? My traktujemy dyskursywnie emocje jako coś, co jest jakby wewnętrznym stanem naszej psyche i tak dalej, ale emocje się w nas przejawiają konkretnie, fizjologicznie. I to możemy mierzyć, to możemy badać, to możemy klasyfikować. Inną kwestią jest to, że klasyfikowanie tych subtelnych emocji na podstawie fizjologii jest trudne, ale możemy próbować to robić. W szczególności to jest kontekstualne, kulturowo i tak dalej. Ale możemy próbować to robić, czyli możemy nauczyć systemy rozpoznawać emocje. Z jaką dokładnością, zostawmy to na boku. Natomiast, czy możemy nauczyć systemy przejawiać emocje. No więc możemy na sposób ludzki. To znaczy możemy, może nam nasz interfejs napisać coś agresywnie, gniewnie, albo spokojnie, albo z miłością. Może też do nas coś powiedzieć, używając odpowiedniej intonacji. Prawda? Więc te systemy mogą przejawiać emocje. Mało tego, mamy roboty, już w tej chwili cały szereg, kilka generacji robotów, które na przykład mają ekspresję twarzy. Ta ekspresja czasami jest dość przerażająca dla nas, ale my potrafimy odczytywać, tak? Czy on się uśmiecha, czy on się nie uśmiecha i tak dalej. Są te roboty emotywne, które wyrażają emocje właśnie chociażby po to, żeby przełamać przełamać jakieś sytuacje impasu z interfejsem, czy interakcje właśnie z robotami, budkami biletowymi, czy cokolwiek. To jakby się robi już na co dzień. Trzeci problem to jest, czy w związku z tym takie systemy mogą mieć emocje, czyli mieć te stany wewnętrzne i odczuwać coś. I to jest już pytanie znacznie trudniejsze, ponieważ prawdę mówiąc, my z całą pewnością jesteśmy w stanie orzec wyłącznie o swoich własnych emocjach. Emocje to jest coś, co ja mam. Jak patrzę na ciebie i widzę, że wyrażasz jakąś emocję w tej chwili, to zakładam, że ty się czujesz tak samo, jak ja się czuję wtedy, kiedy mam podobny wyraz jak ty. Prawda? Ale ja nie mam dostępu do twoich emocji. Nie wiem, czy ty naprawdę odczuwasz to, co przejawiasz, że odczuwasz. W związku z tym, jak zapytać robota o to, czy sztuczną inteligencję o to, czy ona odczuwa emocje. Możemy pomierzyć pewne stany wewnętrzne robota na obwodach, tak jak człowieka możemy wrzucić do MRI, rezonansu i sprawdzić, czy mu się palą odpowiednie obszary w mózgu i powiedzieć, tak, on tam coś się dzieje we wnętrzu. Ale jeśli mamy sztuczną inteligencję, która jest interfejsem do jakiegoś serwera, który gdzieś tam w świecie jest pod ziemią i składa się z tysiąca komputerów, to jak my to sprawdzimy? Czy tam coś w środku się dzieje? Czy tam się świeci lampka z emocjami, ze świadomością i z tymi problemami? W ogóle jak to zbadać? To jest pytanie, które tutaj musi paść.
Ja jestem ciekaw, czy wy, pracując z tą tematyką na co dzień w uniwersytecie, zastanawiacie się nad tym, jak używać tych nowych technologii, żeby to miało sens i żeby nie ziściły się czarne scenariusze?
Tak, w tym sensie, że jeżeli używamy sztucznej inteligencji jako narzędzia, to staramy się zrozumieć to, co się tam dzieje pod spodem. Ale to się dzieje najczęściej ze względu na to, że właśnie to nasze poczucie kontroli, które chcemy mieć nad narzędziem. To znaczy, jeśli ja na przykład zajmuję się sztuczną inteligencją w medycynie też, to muszę do pewnego stopnia wiedzieć, skąd się bierze decyzja, która została podjęta przez to urządzenie. Muszę ją, nawet jeśli nie potrafię prześledzić tak jakby dokładnie, idealnie tej ścieżki, to muszę to jakby rozumieć, skąd ona wynikła. Muszę ją móc wyjaśnić. Jest cały paradygmat, który się nazywa explainable AI, wyjaśnialna sztuczna inteligencja. Chodzi o to, żeby też zasiewać w tej sztucznej inteligencji, którą trenujemy, takie okruszki informacji, które pozwolą nam prześledzić, co się działo w systemie, ponieważ w znacznej części tych systemów one są czarnymi skrzynkami, to znaczy my coś wrzucamy i coś po drugiej stronie wypada i to najczęściej wypada to, co my chcemy, żeby wypadło, ale co tam się w środku podziało, to już możemy nie do końca wiedzieć.
Wypłynęliśmy, szanowni państwo, bardzo szeroko, ale tak to wygląda, jak się rozpoczyna ten temat i próbuje się go zamknąć w jakichś ramach. Musimy zmierzać do końca tego naszego dzisiejszego spotkania, ale trochę od tego hasło AI w kulturze wyszliśmy. To jestem ciekaw, to jest pytanie na koniec i takie bardzo proste. Czy jakby ktoś zapytał cię, Janek, jaki mam zobaczyć film o sztucznej inteligencji, to byś jakiś polecił?
Dlatego, że uważam, że jest dobry, czy dlatego, że bardzo lubię? No więc jakbym miał coś polecić, dlatego, że bardzo lubię, to bym naprawdę polecił Ghost in the Shell. Tego klasyka anime, który uważam, że jest absolutnie wybitnym dziełem. Także zdecydowanie ten.
To my w takim razie w tę stronę spoglądamy i w tę stronę państwa zabieramy i zachęcamy do refleksji niewyczerpanej, na pewno w ramach tego radiowego spotkania, a i zakładamy, że państwu się to nie uda. Jan Argasiński, medioznawca, filozof, i przypomnij, żebym teraz się nie pomylił, zakład inteligencji humanocentrycznej. Teraz się
humanocentrycznej.
I się nie pomyliłem, tak? Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Także i my byliśmy z państwem. Tadeusz Marek, Piotr Kołek. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.